albo mamy do czynienia z jakąś wielką sprawą, albo mamy do czynienia z błahą sprawą z punktu widzenia interesu państwa, jego wizerunku międzynarodowego i tak dalej. I zastosowano, krótko mówiąc, strzelono z armaty do wróbla. Załatwienie tej sprawy należy zakwalifikować jako nieudolne i rodzące bardzo negatywne konsekwencje dla wizerunku polskiej armii i polskiego państwa. Krótko mówiąc, przy użyciu swojego wdzięku osobistego pozyskiwali do współpracy sekretarki ministrów czy premierów niemieckich. I to jest, jakby to pokazuje metodę, bo wywiad i kontrwywiad ma inne zadanie niż zdobywanie dowodów. Ma przede wszystkim zdobyć wiedzę na temat metod i form pracy obcych służb specjalnych, żeby umieć im stawić czoło.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji z Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych, sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie informacje o rabatach dla widzów Historii Realnej pod spodem. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie książkę Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat z podpisami moim i Jacka Bartosiaka. I teraz bardzo ważna prośba do widzów, subskrybujcie nasz kanał i lajkujcie filmy. To jest jedno kliknięcie, a bardzo pomaga w promocji naszych materiałów na YouTubie. A moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry panie pułkowniku.
Dzień dobry Państwu.
Przykro mi, że przedświątecznie się spotykamy w takim nastroju, właśnie raczej smutnym, bo dużo się dzieje na odcinku kontrwywiadowczym. Wielka siatka szpiegów rosyjskich wykryta w Europie i jest akcja w Czechach, ale również w Polsce. O tym zaraz będziemy mówili. ABW aresztowało rosyjskiego szpiega, przynajmniej oskarżono tego człowieka o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zaraz do tego przejdziemy, ale zacznijmy od sprawy generała Jarosława Gromadzińskiego, która zszokowała wczoraj opinię publiczną. Szef Eurokorpusu, polski oficer, został odwołany w trybie natychmiastowym do Polski. Trwa coś, co się nazywa postępowanie kontrolne SKW. No i polskie media są bardzo wstrzemięźliwe, ale na zachodzie i w portalach informacje, że też ma to jakieś podłoże, no w ogóle szpiegowskie, mi się coś takiego nie mieści w głowie. Bardzo pana proszę o komentarz, co się dzieje?
No, wie pan, no możemy o tym pod różnymi kątami tą sytuację omawiać, natomiast na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, że ta histeria, czy też reakcje takie dosyć nierzadko skrajne, czy takie poważne ze strony mediów, i to również bardzo poważnych mediów europejskich, no wynikają przede wszystkim z bardzo oszczędnego komunikowania całej tej sprawy przez polskie władze. I tu jest zasadniczy problem, dlatego że to jest problem, który się w tego rodzaju delikatnych zagadnieniach no od lat ciągnie w polskiej rzeczywistości. Znaczy ta atmosfera, ten kult tajności, taki szczękościsk w przekazywaniu ważnych informacji, bulwersujących, wzbudzających zainteresowanie opinii publicznej, który po prostu wynika z bardzo nieumiejętnego gospodarowania wizerunkiem i rzeczywistością, którą się kreuje, rzeczywistością w mediach. To napędza różnego rodzaju spekulacje, teorie, próby wyjaśnień. Zostawia, krótko mówiąc, ogromne pole do interpretacji. To jest absolutnie błąd i to jest błąd, który jest konsekwentnie kontynuowana ta polityka przez wiele lat i przez wiele gabinetów, który niestety przynosi same straty wizerunkowe państwu polskiemu. To jest naprawdę, niepokoi mnie to, że tutaj tak sprawę dosyć kontrowersyjną obsługuje się medialnie w tak nieporadny sposób. Efektem tego są po prostu spekulacje, różnego rodzaju próby interpretacji, przez różnego rodzaju media, ale odwołujące się do pewnej kultury i pewnej rzeczywistości właściwej dla tych państw. Stąd pojawia się między innymi, ja próbuję pewne rzeczy zinterpretować, wyjaśnić, skąd na przykład bierze się próba powiązania przez niektóre media zrobienie z tej sprawy jakiejś sprawy kontrwywiadowczej. Ano bierze się stąd, że sprawę prowadzi czy służba kontrwywiadu wojskowego. Więc dla wszystkich jest oczywiste, że jest to coś kontrwywiadowczego, prawda? Że jest sprawa związana, a kontrwywiad, no to szpiegostwo. I już nakręca się pewna interpretacja medialna, która jest w jakiś delikatny sposób dementowana czy rozwadniana przez naszych urzędników, polityków wysokiego szczebla, którzy twierdzą, że to nie ma z tym nic wspólnego, że to jest przede wszystkim postępowanie sprawdzające, ale do mediów światowych tego rodzaju wyjaśnienia po prostu nie trafiają, bo dla nich jest prosty schemat. Służba kontrwywiadu wojskowego wszczęła postępowanie, jeśli służba kontrwywiadu, znaczy wszczęła postępowanie kontrwywiadowcze. No tak to jest interpretowane. Dla ludzi wyjaśnianie, że to jest postępowanie kontrolne, sprawdzające i ono może się skończyć, wszystko będzie dobrze, to po prostu już tego rodzaju niuanse nie trafiają. A to ma jeszcze związek ze sprawą, którą być może uda nam się jeszcze też omówić, z utrzymującym się i krytykowanym przeze mnie już co najmniej od dekady modelem polskiej tak zwanej władzy, Krajowej Władzy Bezpieczeństwa, czyli z modelem, według którego to służby specjalne, dwie konkretnie, ABW i SKW, mają pełną władzę przyznawania i cofania uprawnień dostępu do informacji niejawnych. Mało tego, mają, zwłaszcza ABW, pełną władzę kreowania polityki państwa w zakresie zarządzania tajemnicami państwowymi.
No właśnie, panie pułkowniku, przepraszam, bo ja tylko chciałem wtrącić, taki jest komunikat, że w całej sprawie chodzi o poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w związku z nowymi informacjami pozyskanymi o oficerze. To po polsku to jest, o co chodzi?
No wie pan, no to jest dokładnie tyle wiemy, co tam jest napisane. Jest to tak lakoniczne, że musi wywołać i wywołuje w mediach światowych próby interpretacji tego, bazując na wiedzy, doświadczeniu i pewnej kulturze właściwej dla tych państw. A one w prosty sposób interpretują. Jeśli to jest służba kontrwywiadu wojskowego i prowadzi jakieś postępowanie, którego konsekwencją jest natychmiastowe cofnięcie takiego wysokiego oficera, to znaczy, że musi za tym być coś poważnego.
Natomiast przepraszam, tylko panie pułkowniku, bo właśnie tylko mleko się rozlało, bo ja widziałem wywiad z ministrem obrony narodowej Kosiniakiem Kamyszem, który powiedział, no jak to postępowanie pokaże, że wszystko jest w porządku, to skierujemy pana generała na nowe odpowiedzialne stanowisko. De facto taki jest wydźwięk tej wypowiedzi. No przepraszam bardzo, ten człowiek jest obecnie skompromitowany. Odwołuje się go w trybie przyspieszonym, zwalnia się go z kierownictwa Eurokorpusu. On wydaje bardzo dramatyczne oświadczenie, że to jest ciężki czas dla niego, dla jego rodziny. I co, po prostu stwierdzą, a sorry, no pomyliliśmy się, proszę, oto kolejne stanowisko.
Wie pan, powiem tak, przypomnę, że podobnych sytuacji mieliśmy w ostatnich latach kilka, co najmniej sytuacji. Przypomnę takich, podobne były rzeczy, sytuacje, które złamały karierę takim ludziom jak generał Skrzypczak, kiedy był wiceministrem obrony narodowej, na tej samej zasadzie odwołano go ze stanowiska, generał Jarosław Kraszewski, Paweł Wojtunik, też mu cofnięto poświadczenie i w efekcie tego został odwołany i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę też, że żadna z tych osób nie wróciła na stanowisko, z którego została odwołana i najczęściej kończyło się to w zasadzie prawie w 100% ich złamaniem kariery. W związku z tym to jest bardzo poważna sprawa. Pytanie, bo wygląda na to, że te osoby, które wymieniłem, nie wróciły, pomimo, że wygrali, krótko mówiąc, postępowania odwoławcze przed sądami. W związku z tym coś tu jest nie tak. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest jakaś bardzo poważna sprawa, kryje się za tym, chociaż wczorajsze doniesienia Rzeczpospolitej wskazywały, że nie chodzi tu bynajmniej o kwestie związane ze szpiegostwem.
A co, przecież obyczajówka?
Tylko jakieś nieprawidłowości rzekomo związane z organizacją 18 Dywizji Mechanizowanej. Czyli albo mamy sprawy, albo mamy do czynienia z jakąś wielką sprawą, albo mamy do czynienia z błahą sprawą z punktu widzenia interesu państwa, jego wizerunku międzynarodowego i tak dalej. I zastosowano, krótko mówiąc, strzelono z armaty do wróbla. Tak czy inaczej powiem, niezależnie od tego, jaka jest geneza odwołania, inaczej wszczęcia postępowania sprawdzającego, to z całą pewnością należy to powiedzieć otwarcie, załatwienie tej sprawy należy zakwalifikować jako nieudolne i rodzące bardzo negatywne konsekwencje dla wizerunku polskiej armii i polskiego państwa.
No właśnie, i to jest klucz problemu z mojej perspektywy. Oczywiście zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane i o co chodzi naprawdę w tej sprawie, bo tak jak pan mówi, panie pułkowniku, bardzo są lakoniczne komunikaty. No dobrze, ale jaki jest przekaz na cały świat? Że polski kontrwywiad zajmuje się, jak piszą portale spodów, szpiegostwa generałem polskim, no to jest po prostu kompromitacja Polski, że na coś takiego, że coś do czegoś takiego mogło dojść. No,
no niestety.
Wołują go z pozycji z szefa Eurokorpusu?
I to nagle. Powiem tak, niezależnie od tego, jakie są przyczyny, jaka jest geneza tego wszczęcia postępowania sprawdzającego, to odwołanie nie powinno odbywać się w takim trybie. On został, powinien po cichu zostać wysłany na urlop, poproszony o, nie wiem, o wzięcie zwolnienia lekarskiego. W każdym razie sprawa najpierw powinna zostać wyjaśniona i to nie ma znaczenia, bo pojawiają się takie komentarze, no, że partnerzy, sojusznicy zostali poinformowani. No ale przepraszam, a opinia publiczna? Sojusznicy to jest rzecz zakulisowa, kuluarowa. To są rzeczy, które są bardzo ważne, ale z punktu widzenia interesów państwa i społeczeństwa one jakby nie są uświadamiane. Natomiast znowu mamy do czynienia z błędami bardzo poważnymi, jeśli chodzi o politykę wizerunkową, jeśli chodzi o dialog ze społeczeństwem. Takich rzeczy się po prostu nie załatwia, przede wszystkim dlatego, że to jest przeciwskuteczne. I znowu ja odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której ogon macha psem, to znaczy służby kontrwywiadowcze, które w większości państw, bo wrócę jeszcze do poprzedniego wątku, w większości państw europejskich poświadczenia bezpieczeństwa nie są wydawane przez służby specjalne, tylko przez inne urzędy albo podmioty funkcjonujące w ramach ministerstw, albo osobne urzędy zajmujące się kreowaniem polityki państwa, które współpracują ze służbami, ale służby nie są dysponentami tych jakby decyzji, nie są dysponentami w zakresie umożliwiania dostępu do informacji niejawnych. I my mamy znowu do czynienia z tą sytuacją, którą ja krytykuję, jak powiedziałem, już co najmniej 10 lat, ustawy o ochronie informacji niejawnych, która jest z zupełnie innej epoki, która daje narzędzia służbom do kreowania sytuacji również politycznej wewnątrz aparatu rządowego. Mamy też do czynienia dzisiaj, pojawiają się już komentarze niechętne dotyczące komisji do spraw Pegasusa, że służby nie wydają poświadczeń bezpieczeństwa, uniemożliwiając członkom tej komisji dostęp do informacji ściśle tajnej. To są błędy, które ja od wielu lat wykazuję. To uprawnienie powinno zostać służbom specjalnym odebrane, dlatego że one w sposób dyskrecjonalny, niezrozumiały tak naprawdę dla nikogo i wyłączony absolutnie z jakiejkolwiek kontroli, decydują o tym, kto ma dostęp do informacji niejawnych, a kto nie. I nie ma żadnej kontroli nad tą działalnością służb specjalnych, które do tego wszystkiego jeszcze działają w pełnej tajności i zwrócę uwagę, że nie podlegają żadnej kontroli, dlatego że działalność w zakresie wydawania poświadczeń bezpieczeństwa jako działalność służby nie podlega kontroli przez żaden organ. Można kontrolować tylko przez sądy administracyjne poszczególne postępowania i oczywiście można się odwoływać od tych decyzji o odebraniu czy poświadczenia, czy odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, ale te postępowania administracyjne odbywają się w warunkach również tajności i najczęściej osoby, których dotyczą, nawet nie znają treści dokumentów, które ich dotyczą. To jest właśnie, Kafka w czystej postaci.
Panie pułkowniku, bo to skończy się w ten sposób. Może się skończyć w ten sposób, bo nie przesądzamy, drodzy Państwo, meritum tej sprawy. Chodzi tylko o sposób wykonania oczywiście. Wielka afera na cały świat. Ja dzisiaj nawet czytałem kilka takich na Twitterze wpisów. Polski oficer podejrzany, wysokiego szczebla, podejrzany o współpracę z Rosją. Kontrwywiad go tam odwołuje, prześwietla i tak dalej, i tak dalej. A potem jak sprawa przycichnie, to za, wie pan, 2 tygodnie małym druczkiem napisze ktoś, a nie, to chodziło zupełnie o coś innego i w zasadzie wszystko jest w porządku, nie?
Za dwa lata.
I jak to pokazuje nas jako sojusznika, ja przypomnę tylko w 2015 roku, grudzień to był bodajże, ówczesny minister obrony Macierewicz włamał się, nie wiem, czy Państwo pamiętają tą historię, do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, który znajdował się na terenie Polski, tam jakieś łomy były, jakieś takie historie. No totalna po prostu kompromitacja. I czy to trochę nie jest tak, że nasi sojusznicy mogą po takich numerach odebrać to w ten sposób? No Polacy wciągają w swoją polityczną wojnę takie instytucje, no. Jak Eurokorps?
Myślę, że mogą. Znaczy ta sytuacja, o której mówiliśmy, generała Gromadzińskiego, nie, to jednak mimo wszystko nie jest tego kalibru.
Przepraszam, ale jest kontekst polityczny, bo ja czytałem dzisiaj na portalach, że generał Gromadziński uważany jest za pisowca, no i że to niektórzy komentatorzy bliscy byłemu obozowi władzy komentują, że to jest jakaś polityczna zemsta.
No, wiem, że tego rodzaju komentarze się pojawiają. Ja staram się najbardziej radykalne wyjaśnienia jakby odkładać na bok. Oceniam to z zupełnie innego punktu widzenia, z punktu widzenia wizerunku, z punktu widzenia metod stosowanych i uważam, że jakkolwiek to nie jest sprawa takiego, powiedziałem, kalibru jak wejście do CEK-u pod koniec 2015 roku, to może rodzić pewne skojarzenia z tamtą sytuacją. I ubolewam nad tym, że taka sytuacja ma miejsce, ponieważ należy, dążąc do odrabiania pewnych strat wizerunkowych, należy po pierwsze wprowadzać nowe, dobre standardy, dobre wzorce, a po drugie chuchać na zimne i uważać na tego rodzaju niepotrzebne zadrażnienia, bo pamiętajmy, że kwestia jakby osobista czy personalna dotycząca generała Gromadzińskiego to jest jedna rzecz. Pamiętajmy, że to był generał jednak przez wielu ludzi, żołnierzy, szanowany i uznawany za osobę o wysokich kwalifikacjach. I jakkolwiek nikt nie jest wolny od słabości ludzkich, to w takiej sytuacji należy jakiekolwiek wątpliwości, niezależnie od tego, że rozpatrywać oczywiście pod kątem rzetelności czy w sposób rzetelny, to przede wszystkim tutaj bardziej chodzi o kwestię interesu wizerunku i racji stanu polskiego wojska i polskiego państwa. I wydaje mi się, że w tej sytuacji zaniedbano w jakiś sposób, czyli zlekceważono te aspekty sprawy, które jak widać po medialnych doniesieniach czy komentarzach różnych mediów światowych, no, zostały, jakby zrodziły określone negatywne konsekwencje i my tego w ten sposób, w tej chwili żadnymi zaklęciami czy zapewnieniami nie odwrócimy. To jest ewidentna strata wizerunkowa i nie ulega wątpliwości, że ona będzie miała swoje konsekwencje w naszej pozycji w oczach naszych sojuszników.
No tak. No dobrze, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja tylko chciałem przytoczyć wpis Dawida Kamizeli z Twittera, który powołując się na jakieś źródła, których nie może ujawnić, powiedział, że to powinno być tak zrobione. Odwołać do kraju po cichu, pod jakimś pretekstem, wyznaczyć następcę, przenieść do rezerwy, a potem po cichutku czynności sprawdzające. Nie wiem, czy według takiego dokładnie klucza, ale po cichu przede wszystkim.
Nie jest możliwa. Znaczy, na pewno należało zrobić to w sposób dyskretny. Nie ulega wątpliwości, żadne manifestacje w tego rodzaju sprawach i działania gwałtowne nie są w żaden sposób uzasadnione. To znaczy one są uzasadnione w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z czymś absolutnie skandalicznym, z jakąś wielką aferą. No ale jeśli tu nie ma takiej wielkiej afery, no to nie można stosować tego rodzaju metod. Ale jeśli byłaby taka wielka afera, no to ją trzeba po prostu wprost, otwarcie wyjaśnić. Znaleźliśmy bardzo poważne informacje, które rzucają negatywne światło na taką postać i musimy tego rodzaju działania podjąć. Znaczy stosowanie tego rodzaju nadzwyczajnych środków, z jakimi mamy do czynienia, nie może być pozostawione bez komentarza precyzyjnego. Ja generalnie uważam, że w sferze służb specjalnych w Polsce mamy ciągle ogromny deficyt po prostu umiejętnego komunikowania się ze społeczeństwem. Dominuje wyniesiona jeszcze z jakichś PRL-owskich lat, po prostu kultura tajności, która paraliżuje tak naprawdę, którą służby paraliżują świat polityki. Ani służby, ani politycy nie potrafią w Polsce rozmawiać otwarcie o tajnych sprawach. Uważają, że tajne sprawy są ściśle tajne i nie wolno o nich publicznie mówić. To jest błąd. W żadnym z państw demokracji zachodnich tego rodzaju kultura dzisiaj nie ma racji bytu. Można i da się rozmawiać o służbach specjalnych, nie zdradzając tajemnic. To nie jest tak, że 100% kwestii dotyczących służb jest tajnych. To jest nieprawda. I ta nieudolność prowadzi do nadużywania tak naprawdę uprawnień, do nadużywania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych, które paraliżuje jakąkolwiek zdrową debatę na temat tego, co się w służbach dzieje, na temat tego, czym się służby zajmują i na temat tak naprawdę przede wszystkim ich słabości, niedoskonałości, niedociągnięć czy wad. To jest bardzo poważny błąd. I teraz mamy do czynienia z kolejną odsłoną właśnie tego samego problemu. Coś tam służby robią, coś, co tak naprawdę służby w ogóle nie powinny robić, ponieważ powinien być do tego powołany osobny urząd, który zajmuje się przyznawaniem poświadczeń bezpieczeństwa, a służby są tylko jego narzędziem, którym zleca jakieś czynności, na przykład przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, ale decyzję o wydaniu poświadczenia albo na przykład wszczęciu postępowania kontrolnego nie podejmuje służba, tylko taki urząd. Tak funkcjonuje w wiele państw europejskich. U nas to wszystko jest w rękach służb, jest to ich dyskrecjonalna władza. Mało tego, on tą władzą tak naprawdę nie dzieli się nawet z politykami, którzy są w pewnym sensie zakładnikami służb w tym zakresie. I to jest, dziwi mnie to, że przez poprzednie lata, no może wtedy jest to bardziej zrozumiałe przez ostatnie 8 lat, bo to była zabawka jednego z ministrów, który dostał do tego, krótko mówiąc, uprawnienia, że po zmianie władzy ta kultura jest po prostu kontynuowana. Z tym należy po prostu skończyć, bo to, jak powiedziałem, prowadzi do sytuacji, w której ogon macha psem. I politycy, urzędnicy wysokiego szczebla są w pewnym sensie zakładnikami spraw decyzji podejmowanych przez służby. A pamiętajmy, że służby, w tym również służby wojskowe, to jest w ogóle specyficzne środowisko, bo to nie są same służby, ale to jest tak naprawdę pewna sfera, pewna część armii, mają też swoje różnego rodzaju gry wewnętrzne, koterie, rozgrywki, frakcje i danie im tego rodzaju narzędzia do tych rozgrywek powoduje, że te rozgrywki mogą negatywnie rzutować na działalność po prostu państwa, na politykę obronną czy na działania, na stosunki międzynarodowe. To jest rzecz, która wymaga naprawdę poważnego namysłu i odważnego zajęcia się tym problemem.
No dobrze, to podsumujmy tę sprawę, bo już przechodzimy do siatki rosyjskiej odkrytej przez służby europejskie. Po pierwsze, nie rozstrzygamy sprawy generała Gromadzińskiego, zobaczymy, ale chcielibyśmy, żebyśmy więcej się dowiedzieli jako opinia publiczna od rządzących, o co tak na dobrą sprawę chodzi. Trzymamy kciuki za SKW i wszystkie polskie służby, jeżeli chodzi o walkę z rosyjską infiltracją i z rosyjskimi szpiegami, ale tą sprawę, panowie, trzeba było załatwić po cichu, bez wykopywania drzwi, tak bym powiedział, jak cowboy.
Bez ostentacji. Tak,
bez tej ostentacji, bo ja sobie wyobrażam po prostu teraz, że przecież, nie wiem, no nie chciałbym takiej sytuacji, że za jakieś parę lat polski generał, nie wiem, generałowie inni natowscy spojrzą na niego i będą jakieś podejrzenia wobec niego, czy jakieś niesnaski tego typu z tego wynikały. Tyle, jeżeli chodzi o sprawę generała Gromadzińskiego, będziemy to śledzić. Ja tylko dodam państwu, że jak się umawiałem z panem...
Jedną rzecz do tego. Jeśli można, że odebranie czy przekazanie przez służby kontrwywiadowcze tego rodzaju uprawnienia, jak wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa do odrębnego urzędu, dałoby im więcej możliwości do działania kontrwywiadowczego, bo nie musieliby się zajmować tymi typowo urzędniczymi procedurami. I naprawdę kilkaset osób mogłoby się zająć poważniejszymi sprawami.
No, kilkaset, to nie wiedziałem, że to jest aż taka skala i tyle przy tym pracy.
Średnio rocznie 20 tysięcy poświadczeń bezpieczeństwa jest wydawanych.
20 tysięcy?
Tak.
O matko.
To można urzędnąć
tej, ugrzęznąć w tej papierkowej robocie. Rzeczywiście tu trzeba szpiegów rosyjskich łapać. I drodzy Państwo, mamy też dobrą wiadomość dla Państwa przed świątami, bo ABW wzięło udział w tej skoordynowanej, głównie z czeskimi służbami, akcji wymierzonej w rosyjską siatkę szpiegowską. Przeszukano, akcja była prowadzona na terenie Tychów i w Warszawie. No i wygląda na to, że wpadł przynajmniej jeden rosyjski szpieg oskarżony o to. Znaleziono 48,5 tysiąca euro, 36 tysięcy dolarów w zabezpieczonych lokalach. Proszę powiedzieć, to chyba dawno nie było takiego sukcesu ABW, polskich służb. Tym razem chyba powinniśmy pochwalić.
Zawsze chwalimy, jeśli jest ku temu okazja. W ostatnich miesiącach trochę okazji było rzeczywiście i warto te rzeczy podkreślać, tylko znowu jest sytuacja taka, że my na ten temat znowu wiemy średnio dużo, dlatego że mam wrażenie, że więcej na ten temat napisały media czeskie i europejskie niż ABW w swoim komunikacie. Znowu mamy do czynienia, jak ja przeglądałem medialne komentarze na ten temat, to wszędzie tak naprawdę były powtarzane cytaty z komunikatu rzecznika prasowego ministra koordynatora. To znowu i znowu to są informacje, które tak naprawdę rodzą więcej pytań niż dają odpowiedzi. Znowu jest pewna forma lakonicznego prezentowania całej sprawy. Jest dużo nadinterpretacji, rodzi to, mowa właśnie o tej wielkiej siatce. No, na razie z tego komunikatu nie wynika, że to jest wielka siatka.
Znaczy, natomiast że w Polsce jest tylko jej odnoga.
Tak, ale zwróćmy uwagę, że w Czechach nikogo nie aresztowano, tylko wpisano w portal Voice of Europe na jakąś listę sankcyjną. Także tu ja oczekuję więcej konkretów, bo za dużo jest po prostu takiego szumu medialnego. Chciałbym wiedzieć tak naprawdę więcej informacji, które pozwoliłyby mi ocenić realnie, jak ta sytuacja wygląda, prawda? Bo mamy de facto do czynienia w gruncie rzeczy, pomimo tego tych wielu przeszukań, ale pojawiła się informacja tylko o jednej osobie. No więc to nie jest siatka, tak? Bardziej te komunikaty medialne czeskie, one wskazują, mniej mówią o kwestiach szpiegowskich, ale piszą rzeczywiście o operacji wpływu wywiadu rosyjskiego. Pamiętajmy, że trzeba umiejętnie interpretować, rozgraniczać pewne działania, prawda? Dlatego, że wywiad rosyjski, głównie, bo to on jest wyspecjalizowany w operacjach wpływu, przy użyciu różnego rodzaju narzędzi, on prowadzi rzeczywiście tradycyjnie, bo to jest metoda pracy jeszcze bardzo dobrze rozbudowana w czasach Sojuza, Związku Sowieckiego, gdzie KGB było mistrzem w operacjach wpływu różnego rodzaju. Dzisiaj ta wiedza, umiejętności są rozbudowywane przy użyciu nowoczesnych narzędzi, przede wszystkim cyfrowych. To oczywiście jest nieporównanie większa skala działania i możliwości oddziaływania. Tym niemniej trzeba by było poznać metodę działania precyzyjnie. I to zawsze odwołuje się do pewnego wzorca, czyli opisu udziału rosyjskich służb specjalnych w kampanii wyborczej w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych. Tam mieliśmy do czynienia z pełnym, szczegółowym rozpisaniem całej siatki, całej grupy, całej metodologii w wyroku sądowym, gdzie mogliśmy poznać również nazwiska, metody, nazwy firm i tak dalej, w jaki sposób to działało. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy my nie mamy konkretnych informacji, to zaczyna to jak kula śniegowa się toczy, zaczyna po prostu obrastać to legendami i staje się to mało konkretne, a jak coś jest mało konkretne, to mało przemawia do ludzi, bo jeśli mówimy, że coś robią wszyscy albo prawie wszyscy, to tak naprawdę przestajemy się tym interesować. Ja bym oczekiwał tu bardziej sprecyzowania tego, dlatego że ja rozumiem interes procesowy, rozumiem, że prokuratura lubi mieć wszystko we własnych rękach, służby też, ale jeśli chcemy, żeby to przyniosło efekt prewencyjny, to prezentacja tego jakby zjawiska czy tego procederu musi być dużo bardziej konkretna, bo wtedy ten efekt prewencyjny, krótko mówiąc, jest osłabiony I tego mi tutaj w sposób oczywisty brakuje. Natomiast jeśli wrócimy do meritum, oczywiście to jest potwierdzenie tego, o czym już od kilku ładnych lat mówią eksperci, również dziennikarze, że służby wywiadowcze rosyjskie, czy ja nazywam to aparat medialno-wywiadowczo-biznesowy, po prostu prowadzi ofensywę na terytorium Europy, która przede wszystkim jest wymierzona w świadomość społeczeństwa i w budowanie określonych postaw i zachowań, które będą jakby wspierały politykę Rosji na terytorium Europy, czyli generalnie osłabiały wolę walki i budowały życzliwy obraz działalności rosyjskiej. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Tego rodzaju działania, operacje wpływu, one nie są solą jakby meritum działania służb wywiadowczych. Służby wywiadowcze, przede wszystkim wszystkie służby wywiadowcze, są skoncentrowane na zdobywaniu informacji. Operacje wpływu, czyli oddziaływanie na rzeczywistość, to jest kwestia jakby właściwa dla tylko niektórych służb specjalnych.
No tak, ale Rosjanie są w tym, tak jak pan powiedział, mistrzem, a ja chciałbym, panie pułkowniku, przypomnieć panu i widzom, że ostatni raz, jak się spotkaliśmy w historii realnej, to komentowaliśmy zatrzymanie takiej siatki rosyjskiej, której tam celem miało być sabotaż, dywersja, wysadzanie jakiejś kolei plus zbieranie informacji właśnie na kolei. Tym razem jest to typowa operacja wpływu, co pokazuje, drodzy państwo, jak szeroki zakres jest działania rosyjskich służb na terenie Europy. I konkrety są takie, z tego co wiemy. Uwaga, ta siatka, czy też ci ludzie, o których mowa w Czechach, w Polsce i w innych krajach, wpływali na polityków w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii. Próbowali wpływać na wybory w Europarlamencie, poruszali się wśród polityków, prowadząc operacje dezinformacyjne, propagandowe i akcje polityczne. Mają być powiązani w jakiś sposób z oligarchą słynnym ukraińskim, proputinowskim Medwedczukiem, czyli rozumiem, tu chodzi o po pierwsze urabianie opinii publicznej Europy w antyukraińsko sposób, antyeuropejski i prorosyjski, no a po drugie wpływanie na tych, którzy są na górze, tak? I czyli na konkretne decyzje.
No akurat myślę, że tego rodzaju operacja nie miała ani w celu, ani możliwości wywierania wpływu na decyzje unijne, dlatego że ona była bardziej sfokusowana na wypromowanie środowisk radykalnych na tyle, aby umożliwić im wywieranie wpływu na decyzje europejskie. To znaczy, inaczej mówiąc, ona była obliczona bardziej długofalowo, dopiero na budowanie pozycji tym ludziom, których wspierała. Natomiast tego rodzaju operacja nie miała żadnej możliwości wywierania wpływu na aktualne struktury czy elity władzy. Chodziło o to, żeby wypromować nowe elity, żeby zbudować te postaci na tyle w nowych realiach, żeby umożliwić im zwiększenie wpływu na, nie wiem, wejście do struktur decyzyjnych. Krótko mówiąc, to było działanie bardziej długofalowe, przy czym, co nie oznacza, że Rosjanie tylko tym się zajmowali, bo należy założyć, że podobne operacje są prowadzone na terenie innych krajów i wymierzone w inne obiekty, również te, które podejmują dzisiaj decyzje, tylko te działania są bardziej zawoalowane, bardziej misterne i wiemy o tym, że tego rodzaju działania, na przykład dotyczące budowy Nord Streamu i Nord Streamu 2, były prowadzone i związane były z budowaniem określonych środowisk lobbystycznych na terenie Niemiec i nie tylko Niemiec, bo innych krajów skandynawskich czy w Brukseli. Także pamiętajmy, to nie jest nic nowego. To jest nowa jakby odsłona pewnej gry, która toczy się już od wielu lat, tylko utwierdzająca nas w słuszności naszego przekonania, że na terytorium Polski tego rodzaju działania są prowadzone i ta jakby to modus operandi jest tu stosowane na terytorium Polski. Co jest ważne, dlatego że jest to pewna egzemplifikacja pewnych opisów pozbawionych dotychczas konkretów, prawda? To znaczy mówił się o tym, że oni tu operują, wywierają wpływ, czy podejmują inicjatywy wywierania wpływu na sytuację w Polsce na przykład, ale nie było konkretów. Dzisiaj mamy konkrety, są niestety nam nieznane nazwiska, bo ciągle się znowu uchyla, jakby interes operacyjny, czy też interes procesowy jest ważniejszy niż interes społeczny. Uważam, że z punktu widzenia społeczeństwa, idąc dalej z punktu widzenia państwa, to tutaj ta równowaga tych interesów nie jest zachowana.
Ale są nazwiska, panie pułkowniku, jest ten aresztowany, to jest znany człowiek, Jacek J., no tu skrócimy, chociaż w internecie bez problemu można znaleźć pełne nazwisko. Jest to były oficer BOR. Jak pisze Łukasz Maziewski, to on pracował w placówce polskiej w Odessie, chwalił się na swojej stronie, że ochraniał cesarza Japonii i królową Wielkiej Brytanii Elżbietę II, no i ma jakąś firmę zajmującą się właśnie sprawami bezpieczeństwa. Zna pan w ogóle tego człowieka? No tak, wie pan, o kogo chodzi?
Nie mam pojęcia, nie znam tego człowieka i na razie to jest tylko ustalenie Łukasza Maziewskiego. Chodzi o to, żeby kierować się, żeby jakby docierało to do społeczeństwa i konkretyzowało się w świadomości społecznej, to tutaj musi być więcej po prostu konkretów i to przedstawionych w sposób oficjalny. Mamy ten mnie irytujący zwyczaj używania takich okrągłych sformułowań, które zwykłemu człowiekowi po prostu nic nie mówią. I dlatego mówię, powtarzam, to nie powoduje, znaczy to umniejsza ten efekt prewencyjny, który powinien tutaj w tej sytuacji być dominujący. W związku z tym też to dalej nie mamy, jakby nie uzyskujemy szerszego obrazu i kontekstu, znaczy na ile ten człowiek, jak wyglądały jego realne możliwości w państwie, bo to, że on oddziaływał, miał możliwości, intencje i tak dalej, ale konkretów tam brak, jak każdy się przekona wczytując. I to wygląda bardzo poważnie, ale ja mam taki na tyle długie doświadczenie, że wiem, że naprawdę sprawy również banalne można ubrać w takie słowa, że wyglądają dużo poważniej niż są w rzeczywistości. Mam nadzieję, że tak tutaj nie jest, ale chciałbym poznać więcej konkretów i myślę, że opinia publiczna również chciałaby. Poza tym ważne jest też to, żeby uzyskać pewien szerszy kontekst. Pokazanie, jakie są konkretne straty, jakie ponosi społeczeństwa, czy państwo polskie, czy Unia Europejska z działalności tego rodzaju grup. Chodzi o to, żeby więcej konkretów, które są do jakby przyswojenia przez przeciętnego i zinternalizowania przez zwykłego człowieka.
Mhm. Tam była, no tak, internauci oczywiście sprawdzili ten portal Voice of Europe. Okazało się, że tam bardzo często występował jeden ze znanych polskich polityków i dużo się w ogóle mówi o tym, że politycy też w jakiś tam sposób Kreml na nich wpływa. Premier Belgii właśnie w parlamencie stwierdził, że wprost bezpośrednio Rosjanie płacą niektórym politykom. W takich przypadkach to trudno rozróżnić, panie pułkowniku, czy to chodzi o grę polityczną, czyli rzucenie oskarżenia na swoich przeciwników, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, czy myśli pan, że są, oprócz Schrödera, no, którego przecież wiemy, no bo on formalnie w Gazpromie dostawał pieniądze, czy rzeczywiście są w Europie politycy, którzy są normalnie na liście płac i nie wiem, przychodzą do jakiejś, jak w historii szpiegowskiej, mają kamień, otwierają ten kamień, ten sztuczny kamień, wyjmują dolary ze środka, czy to tak nie wygląda?
Wie pan, myślę, że nie są to politycy, a jeśli z pierwszego szeregu, czy z ekstraklasy, chociaż może się zdarzyć, że pojedyncze przypadki takie i historia zna takie sytuacje, ale generalnie to jest tak, że tego rodzaju osoby są pozyskiwane albo lokowane, czy też jak to się mówi w języku branżowym, plasowane, raczej na zapleczu, znaczy w głównych polityków. Chodzi o to, żeby dla bezpieczeństwa i dla uniknięcia ryzyka dekonspiracji operacje wywiadu stara się wszystkie służby wywiadowcze starają się prowadzić tak, żeby nie rzucać się w oczy. Znaczy chodzi o to, żeby mieć realny wpływ, ale nie znajdować się w świetle Jupiterów. Pamiętajmy, że większość polityków pierwszoligowych w krajach, zwłaszcza takich tradycyjnych demokracji, funkcjonuje w oparciu o bardzo szerokie zaplecze eksperckie. I ulokowanie w tym zapleczu, we właściwym miejscu ludzi, którzy, na których, tak jak przysłowiowe, czy nie przysłowiowe, ale słynne operacje prowadzone przez nerdowski wywiad, pozyskiwania czy wprowadzania do gabinetów decydentów politycznych w Niemczech zachodnich, pozyskanych wcześniej do współpracy sekretarek, albo pozyskiwanie do współpracy przez tak zwanych Romeo, wysyłanych przez Stasi do Niemiec zachodnich, którzy, krótko mówiąc, przy użyciu swojego wdzięku osobistego pozyskiwali do współpracy sekretarki ministrów czy premierów niemieckich. I to jest, jakby to pokazuje metodę. Chodzi o to, żeby mieć realny dostęp i wpływ często na decyzje polityków, ich zaplecze eksperckie może w sposób zupełnie nie do wychwycenia wywierać wpływ, często nawet podprogowo, na określone decyzje polityków. Oczywiście nie mówimy o decyzjach strategicznych, które podejmowane są w państwach demokratycznych przez identyfikowalne gremia polityczne, ale chodzi o decyzje w konkretnych sprawach, a przede wszystkim dostęp do informacji, które nie są wymieniane przy użyciu maili, zwłaszcza skrzynek mailowych, prywatnych skrzynek mailowych wysokich urzędników, a wymieniane są te informacje w rozmowach osobistych albo na przykład w ogóle są wypracowywane jakieś decyzje w głowach poszczególnych polityków, którzy nie dzielą się z nikim oprócz swojego najbliższego otoczenia. I tu bardziej chodzi o to, żeby wprowadzać czy pozyskiwać do współpracy ludzi, którzy stanowią to najbliższe otoczenie polityków. I takie sytuacje oczywiście mają miejsce.
Tak, jest taka stare powiedzenie, że agenta można zwerbować na trzy sposoby. Ideowo, pieniędzmi albo słynnymi kompromatami. I tak sobie myślę, że pieniędzmi to trudno polityka na przykład w Polsce zwerbować, no bo przecież są to oświadczenia majątkowe, no przecież nie będzie jeździł Mercedesem, a nie zgłosi, nie wiem, starego Volkswagena. Ideowo, no nie sądzę, żebyśmy tu mieli jakichś zwolenników matuszki Rosji. Natomiast kompromaty, to jest ciekawa sprawa, na przykład, no nie wiem, tak pierwszy z brzegu przykład, była taka kampania szeptana w Polsce jakiś czas temu, że nagrano jakichś polityków w sytuacji dwuznacznej z pewnymi paniami gdzieś w południowej i wschodniej Polsce. Pamięta pan tą sprawę? No i opinia publiczna się zastanawiała i mnóstwo było informacji na ten temat, ale takich właśnie z takich źródeł, delikatnie mówiąc, niepewnych. Rozumiem, że tak też można takie rzeczy załatwiać, tak?
Można, tylko że praktyka jest taka, jak mówi się, też jest takie powiedzonko w środowisku służb, że z niewolnika nie ma pracownika. Znaczy realnie najskuteczniejsze pozyskania to są pozyskania na bazie ideowej. Najcenniejsi są agenci, współpracownicy ideowi, którzy po prostu z przekonania, jakiegoś swojego przekonania, prawda? Często ta ideowość jakby jest tutaj takim pojęciem maksymalnie pojemnym, natomiast może tam być chęć odegrania się na kimś, chęć jakby kompensacji jakichś deficytów osobowościowych, czy jakichś krzywd, resentymentów i tak dalej. To jest najsilniejszy tak naprawdę bodziec werbunkowy. Natomiast w tym, co pan nazywa tymi kompromatami, jest jeszcze ten wątek taki jakby sentymentalny, powiedzmy to w cudzysłowie, czyli pozyskiwanie poprzez oddziaływanie na emocje, na przykład takie silne uczucia, krótko mówiąc, pozyskiwanie do współpracy kogoś, kogo się wcześniej uwiedzie. I takie sytuacje historia zna i bardzo dużo.
Łapka miodowa, tak? To się nazywa?
Tak. No, różnie się nazywa, ale jakby tak opisując w taki sposób opisowy. Także to jest też bardzo silny bodziec, który no, oddziaływuje zwłaszcza na panów w określonym wieku bardzo silnie i pozwala bardzo mocno związać i uzależnić emocjonalnie kogoś takiego, kto to będzie robił tak naprawdę wszystko. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ideowe, mówi pan, to też nie jest tak, że ktokolwiek, bo pan mówi, że mało prawdopodobne, że ktoś będzie chciał dla matuszki Rosji, ale nie musi to być przedstawione w ten sposób, że pozyskujemy kogoś dla Putina. To jest kwestia, na przykład pozyskujemy kogoś, żeby tego Putina obalić, tak? Będziemy kogoś, bo Rosja potrzebuje prawdziwą demokrację i tak dalej. Tu nawet pod tym, że tak powiem, rosyjskim płaszczem można różne rzeczy zrobić, bo mamy też całkiem takie, że tak powiem, panslawistyczne również jakby sentymenty w polskim społeczeństwie. Ale zupełnie inną kwestią jest klasyczna operacja pod obcą flagą, czyli inaczej false flag operation, czyli podając się za kogoś innego, za przedstawiciela innego kraju. Ogromne pole do popisu.
No tak, za Amerykę na przykład. I człowiek myśli, a współpracuje z Ameryką, a w rzeczywistości to są Rosjanie. Natomiast ja chciałem tylko, panie pułkowniku, powiedzieć a propos tego, że z tym ideowym wątkiem, że to zgadzam się, że to jest najmocniejsze, tylko że Związek Sowiecki miał tutaj świetne pole do popisu, bo komunistów na świecie było bardzo dużo, choćby Kim Philby, słynny, który zinfiltrował brytyjskie służby, no i, ale zwolenników rosyjskiego miru chyba zmniejszyła się ta ilość.
Pojęcie ideowe jest tutaj maksymalnie szerokie, to znaczy chodzi o oddziaływanie na postawy i zachowania człowieka niematerialne, tak? Czyli osiąganie, wskazanie mu celów, które on może w jakiś sposób osiągnąć. Na przykład w wielu przypadkach, jeśli chodzi o głośne sprawy, na przykład Hansena czy Amesa, chodziło o to, żeby po prostu dokopać tym, których nie lubimy, czyli swoim, którzy nas nie doceniają. I to z kolei jest silna na przykład baza werbunkowa, jeśli chodzi o działania państw zachodnich wobec obywateli Rosji. Bo my też musimy mieć silne argumenty, prawda? I wielu z tych ludzi, którzy są po prostu w swoim przekonaniu nie zdradzają Rosji, tylko reżim, którego nienawidzą, po to, żeby go obalić.
No tak.
Pamiętajmy, że tutaj pole do popisu jest naprawdę bardzo duże i tylko jakby wyobraźnia i instynkt oficerów wywiadu stanowi jakiekolwiek ograniczenie.
No dobrze, to drodzy Państwo, zobaczymy, jak będzie się rozwijała sprawa tej siatki, czy też, tak jak mówi pan pułkownik, skromnej siateczki, bo tam tych aresztowań wcale nie jest tak dużo. Natomiast bardzo mnie zaintrygowała sama ta idea, to znaczy nie sabotaż, nie zbieranie informacji, tylko wpływanie na rzeczywistość, wpływanie na opinię publiczną, promowanie pewnych poglądów. Zapytam pana teraz, panie pułkowniku, jakie są takie główne, jak to się mówi, ja nie lubię tego słowa, agendy, czy takie główne założenia, główne tematy, które rosyjskie służby w Polsce mogłyby chcieć promować, jakie postawy wspierać?
Wszelkie tematy, zagadnienia, które dzielą poważnie społeczeństwo. Czyli wszystko to, co jest nośne medialnie. Wszelkie kwestie, które na pewno obyczajowe, ideowe, religijne, to są tematy, które Rosjanie po prostu tradycyjnie wykorzystują. Bo widzimy to na przykładzie, tak jak przywołanego wcześniej przeze mnie operacji w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Wszelkie kwestie, które dzielą dane społeczeństwo, są podchwytywane, podbijane przy użyciu tych narzędzi, które oni mają. Oczywiście wszelkie te tematy, które są zgodne również z interesem bieżącym Rosji, czyli w polskim przypadku to jest z całą pewnością stosunek do wojny w Ukrainie, w ogóle do Ukrainy.
Wołyń.
Czyli na przykład Wołyń, ale tak jak dzisiaj widzimy, odsłoną tego frontu jest kwestia również zboża ukraińskiego i w ogóle relacji handlowych z Ukrainą.
No tak, przepraszam, tylko panie pułkowniku, tylko czy takie myślenie nie zaprowadzi nas do tego, żeby widzieć w każdym rosyjskiego szpiega? Na przykład, na przykładzie Wołynia, no po drugiej stronie, internauci dyskutują, no jest wielu ludzi, którym po prostu ta sprawa leży na sercu, mają pomordowanych tam bliskich i się nie zgadzają z tym, żeby Polska odpuszczała to w imię miłości z Ukrainą, a na przykład w sprawie zboża, no niektórzy rolnicy się autentycznie wkurzyli i wysypali to ziarno transferowe. Czy to rosyjskie służby od razu tam gmerały przy tych wagonach? Chyba nie wiadomo, prawda? To jest...
Myślę, że gmerały. Na pewno tak. Należy założyć, że również rosyjskie służby tam gmerały. Tylko powiedziałem, że chodzi nie o kreowanie sytuacji, tylko o wykorzystywanie tych, które obiektywnie istnieją, czyli linii podziału społecznego, obiektywnie istniejącego. I oni wykorzystują właśnie naturalne postawy społeczne, te dotyczące spraw bolesnych, trudnych, z których my nie potrafimy się w jakiś sposób dogadać, nie, gdzie są bardzo ostre podziały i te podziały po prostu swoją propagandą po prostu podsycają. No i to nie znaczy, że każdy, kto w tym uczestniczy, jest uczestnikiem, jest współpracownikiem Rosji. Oczywiście nie, ale trzeba uważać na takich, którzy mogą robić to intencjonalnie, kierując się intencjami sprzecznymi, tak naprawdę w sposób cyniczny, wykorzystując realne jakby troski, podziały społeczne. To jest bardzo ważne. Tutaj jest ogromne pole do popisu dla mediów, które powinny umiejętnie tymi tematami się zajmować. Oczywiście ogromne pole do popisu dla służb, które powinny umiejętnie identyfikować osoby, które w tych działaniach podejmują akcje inspirowane przez Rosjan, finansowane przez Rosjan. Często może to być robione w taki sposób, że ci ludzie, którzy są finansowani na przykład przez Rosjan, oni tak naprawdę nie mają do końca świadomości, że są finansowani przez służby specjalne. Ale oczywiście jeśli otrzymują na przykład finansowanie z zagranicy, to muszą tacy ludzie, nawet jeśli ono nie pochodzi bezpośrednio z Rosji, a z jakichś krajów zaprzyjaźnionych, to muszą mieć świadomość, że mogą być instrumentalnie wykorzystywani przez rosyjskie służby. I czasami opowieści różnych takich rusofilów, którzy bronią swojej postawy, mówiąc, że oni ze służbami nie mają nic wspólnego, oni prowadzą aktywną działalność polityczną, mają takie poglądy, mają prawo. No tak, mają prawo, ale muszą mieć świadomość, że po drugiej stronie Rosjanie mają do tego inne podejście, wykorzystują wszystkie narzędzia, jakie są w zasięgu władzy, w związku z tym ich partnerzy po stronie rosyjskiej w większości przypadków są na garnuszku, są są finansowani i stymulowani, sterowani przez służby rosyjskie, a przynajmniej trzeba taką hipotezę założyć. To jest oczywiście skomplikowana sprawa, ale ona wymaga bardzo merytorycznego, spokojnego, ale co bardzo ważne, długofalowego podejścia. Służby wywiadowcze tym się różnią od służb policyjnych, że nie działają w krótkim terminie. Ich rolą nie jest wsadzenie kogokolwiek do więzienia, tylko monitorowanie zagrożeń i ich neutralizowanie. A wsadzanie do więzienia pojedynczych osób czy grup osób jest tylko jednym ze sposobów i wcale nie najbardziej skutecznym. Ale czasami jedynym, który można zastosować, bo inaczej się na przykład takiego człowieka albo jego grupy nie da zneutralizować, nie wsadzając go do więzienia. Ale ważniejsze jest to, żeby rozpoznawać jego metody, jego formy, kanały łączności, jego siatkę po to, żeby na przykład wprowadzić tam swoich ludzi i przerzucić jakby rozpracowanie na drugą stronę i aktywnie rozpracowywać cały mechanizm oddziaływania. Być może na końcu wszystko to zwinąć, ale najpierw trzeba zdobyć pełną wiedzę, nie wiedzę, którą można wykorzystać w sądzie, bo wywiad i kontrwywiad ma inne zadanie niż zdobywanie dowodów. Ma przede wszystkim zdobyć wiedzę na temat metod i form pracy obcych służb specjalnych, żeby umieć im stawić czoło.
No i święty graal służby wywiadowczej, panie pułkowniku, czyli nie tylko rozpracować, ale odwrócić agenta. O, to jest, żeby właśnie on dezinformował stronę przeciwną.
O tym mówię, bo dzięki temu zdobywamy możliwość rozpracowania przeciwnika, nie tylko tego jednego agenta, ale rozpracowania jego dysponentów, jego centrali i tak dalej, prawda? Natomiast no, nie jest to tak jak można przypuszczać takie proste i zawsze pozostaje pewne ryzyko dotyczące tego, wobec kogo taki ktoś jest lojalny. Zawsze się pojawia obawa, że jest to oferent, że jest to ktoś podstawiony i tak dalej, i tak dalej. Dlatego czasami nie ma innego wyjścia, jak postawienie takiego kogoś przed sądem. Ale mówię, z punktu widzenia efektywności długofalowej działalności kontrwywiadu, to nie jest działanie najbardziej pożądane.
No tak, ja podałem, wracając do naszej rozmowy o tym, jak czasami ciężko jest wyczuć właśnie, co się dzieje wokół nas, jeżeli chodzi o tą wielką debatę w infosferze. Podałem przykład Wołynia czy Zboża. No, innym takim przykładem jest na przykład Europa. Mówi się, że Rosjanom zależy na tym, żeby podzielić Europę. W związku z tym, jeżeli są jakieś antyeuropejskie, antyunijne prądy, no to na pewno Rosjanie w tym maczali palce. Ale ja muszę powiedzieć, osobiście mam wielu znajomych, którzy Unii Europejskiej nie lubią i na pewno nie są agentami rosyjskimi i uważają, że to trzeba zrobić tam, nie wiem, pole exit i koniec, no bo mają takie po prostu poglądy polityczne, czy tam społeczne, czy jakieś inne, nie? Smoleńsk, kolejny przykład. Poznałem kiedyś osobę, która, no dobrze, już nie wchodząc może w te rzeczy, ale też byli ludzie, którzy wierzyli w pewne sprawy szczerze, nie?
Wie pan, no tak jest, no rzeczywistość społeczna jest bardzo zróżnicowana, ale na tym polega właśnie sztuka działalności czy profesja wywiadowcza, żeby umieć jakby zidentyfikować tych, którzy w sposób cyniczny, kierując się motywami dla nas wrogimi wobec nas, po prostu celowo wykorzystują tego rodzaju postawy i zachowania. I oczywiście to jest, na tym polega demokracja, sztuka, żeby prowadzić debatę i umiejętnie tą debatą jakby, znaczy pozwolić tej debacie się toczyć w sposób nieskrępowany. Natomiast od tego państwo ma służby specjalne, żeby zapewnić, żeby ta debata odbywała się w sposób nieskrępowany, a ludzie, którzy mają tego rodzaju poglądy, no powiedzmy to delikatnie obrazoburcze, czy też takie nonkonformistyczne wobec aktualnej rzeczywistości, muszą też uważać, żeby nie stać się narzędziem wroga. No, jeśli ktoś ma poglądy antyunijne, ale nie jest rusofilem, no to musi mieć świadomość tego, że jego działalność może być wykorzystywana przez Rosjan do tego, żeby uderzyć w interesy naszego państwa albo jakby wspomagać interesy Rosji. No więc tu trzeba umiejętnie to wyważyć, ponieważ Rosja, co tu dużo ukrywać, jest wrogiem nie tylko Unii Europejskiej, ale po prostu ładu europejskiego i kultury cywilizacji zachodnioeuropejskiej.
Panie pułkowniku, żeby sprawa była bardziej skomplikowana, to ja znam kilku antyunijnie nastawionych ludzi, ale nie prorosyjskich, tylko amerykanofilów.
To jest jeszcze bardziej skomplikowane, tak, tym bardziej, że pamiętajmy, że Stany Zjednoczone, to dodam jeszcze jeden taki komplikator, prowadzą swoją politykę, kierując się przede wszystkim własnym interesem. I na przykład, co prowadzi do wniosku, że oni niekoniecznie muszą na terytorium swoich przyjaciół czy sojuszników postępować w taki sposób, na jaki ci sojusznicy i przyjaciele byliby skłonni się zgodzić. I na przykład w zeszłym roku mieliśmy dosyć głośną aferę w Hiszpanii, kiedy władze Hiszpanii wydaliły dwóch dyplomatów amerykańskich, ponieważ zostali przyłapani na tym, że pozyskali do współpracy i prowadzili agenta, który był funkcjonariuszem wywiadu hiszpańskiego i za jego pośrednictwem docierali do informacji ściśle tajnych, którymi Hiszpanie się z Amerykanami nie chcieli dzielić.
A to dobrze świadczy o Hiszpanach, panie pułkowniku, że było coś, czym się nie chcieli dzielić z Amerykanami. Ja pamiętam z kolei historię Pollarda, nie wiem, czy pan pamięta, Żyda amerykańskiego, który szpiegował na rzecz Izraela. Izraela, który, drodzy państwo, zawdzięcza wszystko Stanom Zjednoczonym, swoje istnienie w ogóle, ale mimo wszystko tam szpiegował, zamknęli go.
Nie, ale on nie szpiegował przeciwko Stanom, tylko na rzecz Izraela, to też trzeba akurat tą sprawę wiedzieć. Tu chodziło, to był tak zwany szpieg atomowy. Jego działalność miała prowadzić wyłącznie do tego, żeby przekazywać technologie dotyczące produkcji broni atomowej Izraelowi, który potrzebował po prostu takiego wsparcia. Natomiast on nie szpiegował Stanów Zjednoczonych jako takich.
Tak, tak, ale to była dosyć...
No i tak dostał dożywocie, tak? Amerykanie tak go skazali, ale później został jakby wymieniony chyba i dożył swoich dni.
Ja byłem świadkiem kiedyś pod konsulatem amerykańskim w Jerozolimie, a może to było w Tel Awiwie, już nie pamiętam, demonstracji Free Pollard Now, tak skandowali, były jego zdjęcia i domagali się Izraelczycy, żeby został wypuszczony. Też takie naklejki na samochodach były Free Pollard Now, także to była duża kampania społeczna. Natomiast właśnie to ciekawą sprawę pan poruszył, panie pułkowniku, no bo jasne jest to, że szpieguje się nie tylko wrogów, ale również przyjaciół. W związku z tym na przykład, jeżeli by polskie służby złapały rosyjskiego szpiega, niemieckiego szpiega i amerykańskiego szpiega, no to ten amerykański i niemiecki dostałby mniejszy wyrok, bo to sojusznicy? A ten rosyjski wyższy, bo rywale? To jest kompletnie wariackie pytanie.
Znaczy wie pan, to zależy przede wszystkim od tego, tak generalizując, czy oni by prowadzili działalność szkodzącą interesom państwa polskiego.
No czy powiedzmy, panie Pułkowniku, powiedzmy, że robiliby dokładnie to samo, wykradali dokładnie te same dokumenty.
Nie robiliby tego samego, bo z całą pewnością szpiedzy tych krajów nie robią tego samego, mają inne cele i inne metody. Umówmy się, oficerowie służb specjalnych, wywiadowczych naszych sojuszników również prowadzą działalność wywiadowczą na terytorium Polski, tylko nie ma ona charakteru agresywnego i ofensywnego, tak jak w przypadku Rosji, ponieważ ich celem jest zabezpieczenie, jest monitorowanie sytuacji, zapewnienie ich interesów, ale nie są to działania przeciwko państwu polskiemu. I oni oczywiście nie stosują, ja abstrahując od tego, że myśmy w 99 czy nawet 8 roku podpisali z Niemcami oficjalne porozumienie o nieszpiegowaniu siebie nawzajem, znaczy o nieprowadzeniu ofensywnych operacji wywiadowczych przeciwko sobie. To był jeden z warunków naszego przystąpienia do NATO, zawarcie takiego porozumienia z Niemcami. Natomiast tak jest między sojusznikami, że jak to się mówi, najwyższą formą zaufania jest kontrola, tak? I ufamy tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że osoba, której ufamy, zasługuje na to zaufanie, a to zaufanie musi być musi być w jakiś sposób weryfikowane. Oczywiście tu żartuję, bo to nie chodzi o w tej sytuacji, o której rozmawiamy, o testowanie zaufania czy o kontrolę, tylko chodzi o to, że państwo, na które takie jak Polska czy Hiszpania, którą przywoływaliśmy przed chwilką, no ma swoje tajemnice, których nie chce zdradzać, to jest raz, a dwa, przede wszystkim niekoniecznie takie państwo i służby jak amerykańskie mogą, krótko mówiąc, chcieć odsłonić się ze swoimi celami, konkretnymi obiektami działań niewymierzonych na przykład w państwo polskie, ale oni zabezpieczają swoje obiekty na przykład militarne i muszą robić to w sposób taki, żeby mieć pewność, że dzieje się to w sposób efektywny. W związku z tym nie mogą całkowicie się zdać na kontrwywiad polski, niezależnie od tego, jak wysoko oceniają jego kompetencje. Muszą przede wszystkim, ponieważ oni odpowiadają przed swoim państwem, przed swoim rządem za bezpieczeństwo swoich instalacji, swoich interesów i tak dalej. I to jest całkiem naturalne. Chodzi o to, żeby nie przekraczać pewnej granicy, jak na przykład to się stało w Stanach w Niemczech, gdzie Amerykanie pozyskali do współpracy, właśnie to też była głośna sprawa w 2015 roku, raz, że podsłuchiwali telefony Angeli Merkel i innych urzędników, a dwa, że po prostu pozyskali do współpracy oficera BND, który wynosił im tajne, czy ściśle tajne informacje. To jest przekroczenie pewnych granic i w przypadku Hiszpanii chyba miesiąc temu ambasador amerykańska, oto pani, składała oficjalne przeprosiny pani minister obrony narodowej hiszpańskiej za tą ubolewania godną sytuację.
Pani Pułkowniku,
nie mieli nic wspólnego, dyplomacja amerykańska i w ogóle operacja zaczęła się jeszcze za poprzedniego prezydenta.
Przepraszam, tylko że ja powiem, przeprosili, bo ich złapali. Gdyby ich nie złapali, to by nie wyrażali ubolewania. Natomiast to, co pan powiedział, że Amerykanie lubią kontrolować swoich mniejszych sojuszników, no i de facto wpływać na ich politykę, no bo powiedzmy sobie szczerze,
jest jeszcze inna sprawa.
W taki sposób, który byłby sprzeczny z interesem Polski. To oczywiście jest, ale to jest temat na inną dyskusję. Ja mam jeszcze dwa pytania na koniec, bo nas czas nieubłaganie się kończy. Pierwsze, żeby podsumować sprawę działań rosyjskich służb w Polsce, bo to nas najbardziej interesuje, czy może pan w ogóle powiedzieć, jakie siły i środki angażuje mniej więcej rosyjski wywiad na terenie Rzeczypospolitej?
Nie jestem w stanie tego skonkretyzować.
Nie wiemy, ilu szpiegów jest rosyjskich w Polsce.
Wie pan, ale to nie kwestia ilości, tylko jakości, tak? A w zasadzie jednego i drugiego. Ja uważam, że no to są działania dzisiaj na dużą skalę, dużo większą niż działo się to przed wojną ukraińsko-rosyjską, ale tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy, że znacząco awansowaliśmy na liście celów, no przynajmniej od 18 roku, jeśli nie od 14, znaczy od zajęcia wówczas Donbasu i Krymu. Na pewno, i to mówiłem i pisałem już po aferze z próbą zabójstwa Skripala, kiedy masowo wydalano rosyjskich dyplomatów w krajach europejskich i nie tylko, i myśmy wtedy dołączyli do tego, też sporą grupę wydaliliśmy i krótko mówiąc jesteśmy w tej chwili, dwa lata temu wydaliliśmy 40 dyplomatów, więc w związku z tym ta nieobecność, czy ta infrastruktura musiała zostać odbudowana i ona musiała zostać odbudowana na zupełnie innych zasadach, czyli w sposób dużo bardziej utajniony niż w rezydenturze placówkowej. W związku z tym z całą pewnością Rosjanie stosują różnego rodzaju narzędzia, począwszy od tych, o których mówiliśmy, operacji wpływu, ale klasycznych operacji wywiadu osobowego, czyli humintowych, czyli pozyskiwania agentów do współpracy różnej kategorii, również takich, o jakich tutaj mówiliśmy, czyli za pośrednictwem telegramu, takich tak naprawdę nie do końca świadomych tego, w czym uczestniczą, czyli bardziej takich jakby niższego szczebla, ale realizujących bardzo konkretne zadania, na przykład dywersyjno-sabotażowe. Takich podejrzewam siatek jest, czy zgrupowań jest więcej, ale oczywiście cały czas prowadzą operacje, przede wszystkim, to politycy się nie muszą, nie mogą na to obrażać, przede wszystkim w świecie polityki, bo to jest tradycyjne łowisko i tradycyjne miejsce operacji służb wywiadowczych. To tam się dzieje polityka i tam z całą pewnością operuje wywiad rosyjski, plus oczywiście wszystkie środowiska opiniotwórcze, infrastruktura krytyczna i tak dalej. Tym się interesują i tam prowadzą operacje przy użyciu wszystkich narzędzi, jakie do dyspozycji dzisiaj ma wywiad, czyli od wywiadu osobowego przez wywiad radioelektroniczny, satelitarny, cybernetyczny.
No tak, a nawet farmy troli, co czasami widać w komentarzach, czy na Twitterze, czy w innych mediach społecznościowych. No rzeczywiście, to jest bardzo mnie ciekawi, jak wysoko jesteśmy na liście priorytetów, bo Czesi, którzy razem z nami tą operację zorganizowali wczoraj i przedwczoraj, no to mają złe doświadczenia z rosyjskim wywiadem, bo oni nawet tam im wysadzili, pamięta pan, panie pułkowniku, jakieś magazyny swego czasu z bronią czy coś takiego. U nas nigdy do czegoś takiego, całe szczęście, nie doszło odpukać, miejmy nadzieję, nigdy nie dojdzie.
Mają swoją specyfikę. Pamiętajmy, że zasadnicza różnica między Polską a Rosją jest taka, że jednak stosunek przynajmniej do niedawna do Rosjan w Czechach, nie mówiąc już o Słowacji, jest zupełnie inny niż u nas. Nie ma takiej, nie było do niedawna takiej wrogości. Dużo było sympatii. Rosjanie czuli się bardzo swobodnie jeszcze od czasu Związku Sowieckiego w Czechach. Mają tam sporo obiektów, interesów, spółek. I spora część elity politycznej, już coraz mniejsza na szczęście, ale jednak taka była, bo którą uosabiał Miloš Zeman, czyli były prezydent, miała bardzo poglądy prorosyjskie i miała dużo życzliwości wobec Rosji. To powodowało, że oni czuli się tam dosyć swobodnie i budowali tam swoje bazy do różnego rodzaju operacji, spółki przykryciowe i tak dalej. To było tradycyjne miejsce ich na przykład odbywania spotkań z agenturą z innych państw, bo tam czuli się w miarę bezpieczni. To się w ostatnich latach bardzo zmieniało. BIS, czyli kontrwywiad czeski, jest bardzo skuteczny i myślę, że to dobrze. Cieszę się, że współpracujemy ściśle z nimi, bo oni naprawdę są, ja jestem bardzo dobrego zdania o ich możliwościach i kontrwywiadu, i wywiadu czeskiego. To naprawdę działają bardzo, bardzo asertywnie, ofensywnie, zdecydowanie mają silną pozycję i możliwości działania, nieporównanie silniejsze niż polska ABW. Znaczy, jeśli chodzi o pozycję w środowisku politycznym, oni są po prostu słuchani przez polityków, mają respekt i szacunek. U nas niestety mamy w tym zakresie bardzo dużo do odbudowy. Kiedyś tak było, ale od wielu lat ostatnio już tak nie ma.
No, udał się prezydent Czechom, muszę powiedzieć, sympatyczny bardzo. Nie wiem, czy pan widział, teraz się zaprezentował w jakimś obiekcie latającym. Natomiast wniósł z wczoraj chyba 1 000 000 pocisków artyleryjskich Czechy w ramach tego swojej akcji dla Ukrainy załatwiły. Myślę, że też jakiś odwet za te wszystkie rosyjskie wybryki na terenie Czech. Natomiast, panie pułkowniku, ostatnie już pytanie obiecuję. Nie mogę nie przepuścić okazji, mając po drugiej stronie byłego szefa wywiadu, po drugiej stronie komputera. W zeszłym tygodniu żyliśmy tym strasznym zamachem w Moskwie, który miał miejsce w tym centrum Krokus. Proszę powiedzieć z takiej profesjonalnej, fachowej perspektywy, jak ocenia pan, no trochę pytanie retoryczne, rosyjskie służby, jeżeli chodzi o zapobieżenie, a potem śledztwo i to, co teraz się dzieje wokół tego zamachu?
No ja uważam, że byłem pytany o to na gorąco zaraz, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kto za tym stoi. Znaczy, że jeszcze nie wiedzieliśmy, że się przyzna do tego ISIS, ale od początku mnie się wydawało, że jakiś udział w tym ma strona rosyjska. Znaczy, że krótko mówiąc, dopuściła do tego zamachu. Pytanie, czy zrobili to świadomie i celowo, czy po prostu byli, czy odwrotnie. To znaczy, czy zlekceważyli świadomie, czy zlekceważyli dlatego, że kierowali nimi nieudolność, nieumiejętność realnej oceny sytuacji. Ja uważam, że dużo jeszcze się w tej sprawie musi wyjaśnić. Jesteśmy w tej chwili poddani różnego rodzaju dezinformacyjnym działaniom. To, co w tej chwili robi Putin, to jest szopka, krótko mówiąc. Te osoby zatrzymywane nie sprawiają wrażenia wykonawców tej operacji. Mam wrażenie, że mamy tutaj w tej chwili do czynienia z sytuacją ratowania wizerunku prezydenta i jego służb, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistym śledztwem, no bo powstaje pytanie, jeśli oni byli w stanie w ciągu jednego dnia złapać tych ludzi i postawić przed sądem, dlaczego tego nie zrobili dzień wcześniej? To znaczy się, że coś tutaj, krótko mówiąc, na pierwszy rzut oka nie gra. Mamy do czynienia z kolejną po prostu bardzo niejasną sytuacją, która powoduje, że rosyjskie służby znacząco straciły na swojej reputacji. To nie ulega wątpliwości, czy one pozwoliły tym ludziom przeprowadzić tę operację, czy też brały w niej udział, czy też nie zapobiegły, to tak naprawdę powoduje, że one straciły bardzo na swoim wizerunku profesjonalnych służb bezpieczeństwa. To nie ulega wątpliwości. Pytanie, jeszcze się dowiemy, jak daleko to zaszło. Zresztą ta ich w tej chwili bezwzględność, brutalność, to jest próba jakby zrekompensowania tego miażdżącego dla tego wizerunku obrazu, jaki wyłonił się z tego zdarzenia.
No tak, kiedyś pamiętam, była taka dyskusja i doszliśmy do takiego wniosku, że Związek Sowiecki to był kraj, w którym nic nie działało, oprócz jednej instytucji, służb. Natomiast wygląda na to, że w Rosji nawet te służby zawiodły. Może po prostu były zajęte Ukrainą, wojną i ci terroryści wykorzystali swój moment.
Ja nie sądzę. Ja uważam, że tu sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Nie wiemy do końca. Ja do końca nie chcę mi się wierzyć, tak jak powtarzam, że oni tak całkiem nie byli tego świadomi. Znaczy, wydaje mi się, że oni po prostu zlekceważyli to zagrożenie. Nie zastosowali odpowiednich środków, może uznali, że mają nad tym kontrolę. Pojawiła się taka jednak dosyć przekonywująca dla mnie hipotez, że oni po prostu byli przekonani, że będą przejęli jakby kontrolę nad tą grupą bojową i ta sprawa po prostu wymknęła im się spod kontroli. To mnie przekonuje, bo to wyjaśnia szereg wątpliwości. Znaczy, że oni, krótko mówiąc, ją kontrolowali, ale nie w takim stopniu, jakim się wydawało, że to czynią. Co tak naprawdę wcale ich nie broni, tylko wręcz przeciwnie.
No tak. Trochę podobny kazus jak z Izraelem i atakiem z 7 października. Też się wydawało, że Hamas, no zlekceważyli po prostu zagrożenie ze strony Hamasu, izraelskie służby, te słynne, mityczne izraelskie służby. No i efektem była ta straszliwa masakra.
No jest tutaj trochę podobieństwo, to prawda.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, ale przede wszystkim dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi, którym był pan pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, wszystkiego najlepszego.
I chciałbym właśnie życzyć, bo to jest ostatni już odcinek Historii Realnej przed świętami, wszystkiego dobrego, panie pułkowniku, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy.
Wzajemnie dla państwa, dla pana i dla państwa również. Kłaniam się, do widzenia.
No i oczywiście życzenia dla widzów Historii Realnej. Na mediach społecznościowych nagram dla was osobne życzenia, ale dla tych, którzy nie zobaczą, to wszystkiego dobrego na święta Wielkiej Nocy dla was i dla waszych bliskich. Dziękuję za oglądanie filmów, za wspieranie Historii Realnej na Patronite na YouTubie, za to, że subskrybujecie i lajkujecie nasze filmy. Ci, którzy nie wspierają, to zachęcam oczywiście do wspierania. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red is Bad z napisem Historia Realna i książki, m.in. nowa książka Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.